Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, albo też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, nasze rozważania misyjne, których głównym tematem są sakramenty, rozpoczęliśmy w zeszłą niedzielę od Eucharystii, nazywanej najświętszym sakramentem, bo w tym widzialnym znaku chleba i wina jest sam Chrystus. I kończymy nasze rozważania refleksją na temat sakramentu małżeństwa. I nie jest to przypadek, bowiem życie parafialne ma dwa zasadnicze bieguny. Ten nadprzyrodzony, jakim jest Eucharystia, i ten naturalny, jakim jest małżeństwo i rodzina. Wokół tych dwóch biegunów zasadniczo obraca się całe życie parafialne. Wszystkie sakramenty są jednakowo święte, choć Eucharystię nazywamy najświętszym sakramentem. A więc są to widzialne i skuteczne znaki uświęcającego działania Chrystusa. Wśród nich jest także sakrament małżeństwa, choć niekiedy w historii Kościoła był deprecjonowany, pomniejszany, traktowany jakoś tak, jako taki prawie nieświęty sakrament. Bywało, że życie małżeńskie i rodzinne w chrześcijańskiej ascetyce traktowano z pewną rezerwą. Nie jako jedną z dróg chrześcijańskiego powołania, drogę do uświęcenia, ale jako taki gorszy wybór, jako ostateczność. Tak nie można. Sakrament małżeństwa jest równie świętą, właściwą drogą dla chrześcijanina. To nie jest jakiś gorszy wybór. Jak ktoś nie został księdzem, zakonnikiem, zakonnicą, no to ostatecznie już niech żyje w małżeństwie. Nie. Tak nie wolno sprawy traktować. Każde powołanie w Kościele jest jednakowo ważne i święte, a może szczególnie trudne i wymagające jest powołanie małżeńsko-zakonne. Zauważcie, mówimy o powołaniu małżeńskim i zakonnym. Zwykło się mówić o powołaniu w odniesieniu do kapłanów, osób konsekrowanych. Wy także macie swoje powołanie, jako małżonkowie, jako rodzice. Też realizujecie Boży plan służący uświęceniu. To wielka godność małżeństwa. Powiem więcej. Sakrament małżeństwa to jest naprawdę przedziwny sakrament. Nie tylko z uwagi na uświęconą błogosławieństwem Kościoła miłość mężczyzny i kobiety zwykle młodych i pięknych, gdy go zawierają. Ale przede wszystkim jest to przedziwny sakrament z uwagi na jego teologiczną i historiozbawczą głębię. Tam jest wielka tajemnica wiary w sakramencie małżeństwa. Przedziwny pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że u początku ludzkości i u początku pojedynczego człowieka przecież jest związek duchowo-psychiczny i cielesny zarazem mężczyzny i kobiety. Taki był Boży plan od początku. Związek mężczyzny i kobiety u początku ludzkości i u początku każdego z nas. Ta polaryzacja płci mężczyzna-kobieta to jest Boży plan. To, co obserwujemy współcześnie, ktoś zapomniał wyłączyć telefonu, bardzo proszę. Współcześnie jesteśmy świadkami czegoś strasznego. My jeszcze nie zdajemy sobie chyba do końca sprawy z konsekwencji, jakie niesie ta diabelska, opętańcza ideologia gender, która usiłuje we wszystkich aspektach życia społecznego i kulturalnego likwidować różnicę płci, którą Bóg wpisał w naturę człowieka. Już nie mówi się o mężczyznach, kobietach, to jest rasistowskie. Mówi się już nawet o 60 kilku płciach. To jest w ogóle jakiś absurd. A już samo stawianie sprawy mężczyzna, kobieta, matka, ojciec. W niektórych krajach już jest zakaz mówienia o rodzicach jako matce, ojcu. Jest rodzic numer 1, rodzic numer 2, rodzic numer 3, jeśli trzeba. Do czego my doszliśmy? Moi drodzy, powiedzmy sobie szczerze, to jest iście diabelska deprecjacja miłości. Ta cała ideologia gender. Diabeł ze swej natury nienawidzi sam siebie. Nienawidzi Boga. Nienawidzi miłości. Robi wszystko, żeby miłość oszpecić. Żeby miłość okaleczyć, wynaturzyć. Sprowadzić ją do rzędu tylko zaspokojenia popędu. I w tym sensie można powiedzieć, że ta ideologia gender ma coś w sobie diabelskiego, jakieś kłamstwo fundamentalne, wbrew oczywistym faktom, wbrew rozsądkowi, wbrew temu, co gołym okiem, że tak powiem, widać. To jest totalna destrukcja psychicznej równowagi człowieka. Co więcej, to jest arogancja wobec Bożych planów i arogancja wobec zdrowego rozsądku. Aż dziw, że ludzie zaczynają mówić i myśleć w ten sposób, a co gorsza, nie sprzeciwiają się tej chorej ideologii, która niszczy cywilizację u samych fundamentów. Jest takie włoskie powiedzenie: Dio perdona sempre, l'uomo ogni tanto, la natura mai. To znaczy, Bóg zawsze przebacza. Człowiek zwykle, natura nigdy. Natura nigdy nie przebacza. Natura bezwzględnie się mści, jeżeli zostaną zburzone jej prawa. Moi drodzy, to wszystko, o czym mówimy, jest wbrew naturze. I ta natura obróci się przeciwko nam. Tak jak na przykład niszczenie przyrody, zaburzenie równowagi ekologicznej, to się mści. Ponosimy tego konsekwencje. Jesteśmy bezsilni wobec nieuchronnych praw natury. To samo dotyczyć będzie tej chorej, opętańczej ideologii, która burzy ład rodzinny, ład małżeński, która niszczy człowieka. Nie możemy się na to zgodzić. Dalej mówimy, że sakrament małżeństwa jest przedziwny, bo przecież Bóg chciał wejść w ludzką historię nie inaczej, jak poprzez świętą rodzinę, poprzez małżeństwo Maryi i Józefa, co tak pięknie przedstawia ta płaskorzeźba w naszej kaplicy. Jezus rodzi się w rodzinie, uświęca związek mężczyzny i kobiety. Potem w czasie publicznej działalności Jezus wiele mówi na temat małżeństwa i rodziny, podkreśla jej świętość, jej nierozerwalność. Bywa w rodzinie. Jak słyszymy, najpierw jest na weselu w Kanie Galilejskiej. Uświęca ten szczególny moment swoją obecnością. Odwiedza rodziny. Przychodzi do domu Łazarza, Marii i Marty. Jest w domu Piotra. I mamy też taką scenę, jak Jezus okazuje szacunek teściowej Piotra, choć jak wiemy, o teściowych są różne anegdoty, nie zawsze przychylne. Pan Jezus z szacunkiem odnosi się do teściowej Piotra. Mnie osobiście zastanawia, że w Ewangeliach jest mowa tylko o teściowej Piotra, ani słowa nie ma o żonie Piotra, ani o jego dzieciach. Nie wiemy, może, tak sobie myślę, może święty Piotr był młodym wdowcem, że nawet nie zdążył mieć dzieci, ale pozostał ze swoją teściową. Pan Jezus jest w tym domu. To oznacza, jak bardzo ceni sobie związek mężczyzny i kobiety. Jezus uświęca ten związek i staje w obronie jego nierozerwalności i wyłączności. Nawet jeżeli uczeni w piśmie i faryzeusze próbowali tam coś majstrować przy tym. Jezus mówi stanowczo, tak od początku nie było. Święty Paweł świętości sakramentu małżeństwa nadaje szczególną wymowę, porównując relację Chrystusa do Kościoła, swego mistycznego ciała, do relacji, jaka zachodzi między mężczyzną i kobietą. Tak jak Chrystus miłuje Kościół, tak mężczyzna winien miłować swoją żonę. To jest bardzo głęboki sens sakramentu małżeństwa, który przecież jest znakiem, widzialnym znakiem miłości Boga do ludzkości. Boga, który jest miłością. Małżonkowie wzajemnie się kochając są uobecnieniem, jak każdy sakrament, miłości Boga. W miłości małżeńskiej jest miłość Boga. Miłość stwórcza, miłość płodna, miłość twórcza. Dalej mówimy, że sakrament małżeństwa jest niezwykły także z tej racji, że tylko małżonkowie mogą go sobie udzielić. Szafarzami sakramentu małżeństwa są ci stający przed ołtarzem. Oni sprawują ten sakrament i tylko oni. Ksiądz nie udziela sakramentu małżeństwa, bo on celibat ślubował. Rola księdza jest tutaj zupełnie drugorzędna. Śmiesznym jest mówienie, że ksiądz udziela sakramentu. Nie, tego sakramentu ksiądz nie udziela. Udzielają go sobie nowożeńcy. Oni są szafarzami tego sakramentu i tylko oni mogą skutecznie ten sakrament sprawować. Dziwne, prawda? Ale to pokazuje, jak wyjątkowym jest to sakrament. Małżonkowie są szafarzami tego sakramentu. Co więcej, ich osoby są materią tego sakramentu. Tak jak materią sakramentu Eucharystii jest chleb i wino, tak materią sakramentu małżeństwa jest osoba, dusza i ciało, nowożeńca, narzeczonego i narzeczonej. Ksiądz jest tylko tym urzędowym świadkiem ze strony Kościoła, który jedynie błogosławi. Zwróćmy uwagę, przypomnijmy sobie, jak wygląda ślub. Tę formułę sakramentu wypowiadają nowożeńcy. Najwyżej kapłan im podpowiada, ale to czyni półgłosem, bo ich słowa są najważniejsze. A on tylko ten związek błogosławi. Jeszcze jedno dopowiedzmy. Ponieważ małżeństwo jest sakramentem, więc nie można go unieważnić. Nie można unieważnić sakramentu, jeżeli został ważnie przyjęty. My tak mówimy, że unieważnienie sakramentu małżeństwa. Można unieważnić akt prawny. W sądzie cywilnym. Ale nie można sakramentu unieważnić. Natomiast można stwierdzić jego nieważność, czyli że on nie zaistniał. To jest niby taki drobny niuans językowy, ale świadczący o rozumieniu tego, czym jest sakrament małżeństwa. Moi drodzy, więc nie mówmy o tym, że no, unieważnili ślub kościelny. Nie da się tego zrobić. Nie można unieważnić ślubu kościelnego. Można, jeśli takie są okoliczności, można złożyć wniosek do sądu biskupiego, aby ocenił, czy ten sakrament został ważnie przyjęty, czy on w ogóle zaistniał. A więc chodzi tutaj o orzeczenie nieważności, stwierdzenie, że sakrament został przyjęty, czy nie zaistniał, natomiast nie można go unieważnić. I w związku z tym warto też przypomnieć, że oszustami są ci adwokaci, którzy się ogłaszają w mediach, którzy służą pomocą w unieważnieniu ślubu kosztelnego. To są oszuści, hosztaplerzy. Oni tylko wyczyszczą wam kieszeń. Oni nie mają nic do powiedzenia w tym względzie. Nie mają żadnych znajomości, żadnych wpływów. Wierzcie mi. Te sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa przeprowadza sąd biskupi według własnych procedur, co do których świeccy adwokaci nie mają nic, absolutnie nic. Nawet wszelka pomoc prawna w tym względzie jest bezskuteczna i niepotrzebna, dlatego że te rzeczy załatwiane są w zupełnie innym trybie, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. To nam pokazuje, jak bardzo sakrament małżeństwa jest oryginalny, niezwykły i szczególnie ważny dla życia Kościoła i społeczeństwa. Właśnie dlatego, że sakrament małżeństwa i na tej bazie rodzina są tak ważne, które decydują, jak powiedzieliśmy we wstępie, o przyszłości Kościoła i świata, dlatego Kościół posłuszny nauce Chrystusa błogosławi małżeństwa i bardzo dba o przygotowanie do małżeństwa, które wciąż jest jednak niedostateczne. Zauważmy, czy to nie jest paradoks, że do kapłaństwa, gdzie ksiądz żyje sam, przygotowanie, studia i formacja trwają co najmniej 6 lat, a przygotowanie do małżeństwa czasami parę dni, jakiś kurs, jakieś tam parę jakichś zajęć, wykładów i to wszystko. A odpowiedzialność za drugiego człowieka, odpowiedzialność za rodzinę, a odpowiedzialność za kształt społeczeństwa. Więc wciąż tutaj mamy wiele do zrobienia. Niemniej Kościół podejmuje wysiłek, o czym świadczą liczne dokumenty, jakie wydali ostatni papieże, jak chociażby papież Paweł VI, encyklika Humanae Vitae, czy Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio i list z racji roku rodziny Gratissimam Sane, czy papież Benedykt XVI, encyklika Deus Caritas Est, czy wreszcie obecny papież Franciszek, jego encyklika Amoris Laetitia. To tylko niektóre dokumenty Kościoła, które pochylają się nad tajemnicą sakramentu małżeństwa. Poza tym Kościół wynosi do chwały ołtarzy małżonków. Zwłaszcza Jan Paweł II dokonał kilku beatyfikacji i kanonizacji małżonków. Nie jako pojedynczych osób, ale jako małżonków właśnie. Pokazując, że małżeństwo jest właściwą drogą uświęcenia. Że żyjąc w małżeństwie też można się uświęcić, osiągnąć doskonałość, a nie tylko uciekając do klasztoru. I tak dla przykładu przypomnijmy, że Jan Paweł II kanonizował to już papież Benedykt XVI, ale wcześniej beatyfikował lekarkę włoską Giannę Berette Molle, a potem w 2004 roku została ona kanonizowana. W 2001 roku Jan Paweł II beatyfikował małżeństwo Luigi i Marię Beltrame Quattrocchich. W 2015 roku zostali kanonizowani rodzice świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Ludwik i Zelia Martin i wiele innych osób, małżonków, co pokazuje, jak bardzo Kościół ceni życie małżeńskie, jak bardzo troszczy się o świętość życia małżeńskiego. I gdybyśmy prześledzili historię wielkich świętych, to zawsze widzimy, że tam w tle jest świętość życia ich rodziców. Żeby znowu tylko wskazać na niektóre przykłady, jak święta Faustyna, która z pewnym rozrzewnieniem wspomina świętość swoich rodziców, dyskretnych, cichych, prostych ludzi, którzy jednak mieli wielkie serce i wielką wiarę. A cóż powiedzieć o rodzicach błogosławionej Karoliny Kuskówny, która przecież wyrosła w tej nadwiślańskiej, prostej, wiejskiej rodzinie. Wielka, młoda, święta. Moi drodzy, święte małżeństwo, święta rodzina to pierwsze seminarium duchowne i pierwszy nowicjat. To tam przede wszystkim rodzą się powołania. Jeżeli jest święte małżeństwo, święta rodzina, tam będą święte powołania do życia i do służby w Kościele. I odwrotnie, jeżeli nie ma powołań, niestety także z naszej parafii jeszcze nie ma, to daje to dużo do myślenia o jakości życia rodzin. Jest przede wszystkim kryzys rodziny. Jeżeli mówimy o kryzysie powołań, to najpierw jest tam gdzieś w tle kryzys małżeństwa i rodziny, tak bardzo bombardowanej ze wszystkich stron przez współczesną kulturę. Ale żebyśmy nie narzekali, to spójrzmy, co możemy zrobić, aby nasze małżeństwa, nasze rodziny stawały się świętsze, bardziej trwałe, aby dawały gwarancję bezpieczeństwa dla naszych dzieci, żeby nie było emocjonalnych i psychicznych sierot w naszych rodzinach i małżeństwach, a to zjawisko jest w tej chwili niestety coraz bardziej nasilające się. Wprawdzie są rodzice, ale dzieci są emocjonalnymi sierotami, bo ojca nie ma, matki często nie ma w rodzinie, w sensie obecności, w sensie zaangażowania, bo jest biznes, bo są inne sprawy, tylko dzieci i dom są na końcu. Tak być nie może. Co więc możemy zrobić? Po pierwsze, my wszyscy musimy dołożyć większej troski, wspólnej troski o inne, o własne, ale i o inne małżeństwa i rodziny. Wzajemnie siebie wspierać, czy poprzez obecność, poprzez kontakty sąsiedzkie, towarzyskie, poprzez modlitwę wzajemną za siebie. Ofiarowywanie swoich cierpień za małżeństwa, za rodziny. I tu jest wielkie zadanie osób cierpiących i starszych w rodzinach. Oni mogą być prawdziwymi apostołami świętości rodzin, ofiarowując za nich swoje cierpienia, swoją starość, swoją fizyczną niemoc, ale zarazem potęgę ducha. Wielką rolę tutaj pełnią też wszelkiego rodzaju ruchy małżeńsko-rodzinne, jak chociażby ruch domowego kościoła nazywany oazą rodzin, gdzie małżonkowie mogą wzajemnie się wzmacniać w wierze i wzajemnie sobie pomagać. Nie bez znaczenia jest modlitwa małżonków z dziećmi. Pamiętamy jeszcze z naszego dzieciństwa dość powszechną praktykę, że rano czy wieczorem, zwłaszcza wieczorem, rodzice klękali z dziećmi do wspólnej modlitwy. Czy tak jest nadal? Czy choć raz w tygodniu zdarzy się, że klękniemy z dziećmi do modlitwy? Dzieci mają prawo widzieć swoich rodziców na kolanach, na modlitwie. To jest to, co buduje tę więź duchową. Potrzeba wspólnego przebywania, wspólnych posiłków, zwłaszcza w niedzielę. Bycia razem, spędzania razem czasu, żeby właśnie uniknąć tej powszechnej plagi duchowego sieroctwa dzieci i młodzieży. Bardzo ważną jest troska o regularne życie sakramentalne, od urodzenia aż do śmierci. Ten przykład życia sakramentalnego mają dawać rodzice. Niestety w duszpasterstwie się zrodziła taka praktyka mszy dla dzieci, kiedy dzieci są same na mszy świętej, a rodzice gdzieś tam na końcu kościoła albo ich wcale nie ma. A cóż jest bardziej budującego dla dziecka, jeżeli ono razem z rodzicami podchodzi tutaj do Komunii Świętej? Wprawdzie jeszcze ono nie może przyjąć Komunii Świętej, ale widzi, że rodzice jednoczą się z Chrystusem. To dziecko uczy się postawy szacunku, skupienia wobec Najświętszej Eucharystii, bo widzi, jak czynią to rodzice. Czy przekazanie sobie znaku pokoju. Dziecko uczestniczy w tym spotkaniu. Jest razem z rodzicami. To naprawdę ważna sprawa, aby dzieci były z rodzicami także w czasie przeżywania Eucharystii czy innych wydarzeń religijnych. Nie rozrywajmy tego, co Bóg złączył. Moi drodzy, także dzieci mają prawo częściej słyszeć z ust swoich rodziców, że rodzice się szanują, że się kochają, że mówią sobie: kocham Cię, że jestem Ci wierny, że chcę z Tobą pozostać. Dzieci mają do tego prawo, to daje im poczucie bezpieczeństwa. I przeciwnie, kiedy rodzice się kłócą, kiedy są ciche dni, wy zdajecie sobie sprawę, jakie dramaty przeżywają wasze dzieci? Dziwimy się potem, że jest przestępczość wśród dzieci i młodzieży. Gdzie one mają szukać oparcia? Jak nie we własnym domu, a ten własny dom staje się zimny jak lodówka, z którego się ucieka gdziekolwiek. No i wtedy znajdą się tacy, którzy chętnie te dzieci przytulą, przygarną, wcale nie po to, żeby je kochać, lecz by je wykorzystać. Moi drodzy, tak ważną jest praktyka pojednania w rodzinie. Pewnie zdarzy się zawsze, tam gdzie są ludzie, tam są napięcia, tam są czasami mocne słowa, ale dlaczego nie ma tam słów przepraszam? Rodzice się pojednają potem w nocy, ale dzieci o tym nie wiedzą. Dzieci mają prawo usłyszeć z ust swoich rodziców: przepraszam, poniosło mnie, powiedziałem za dużo, przepraszam. To nie jest oznaka słabości, przeciwnie, to jest oznaka siły duchowej, mocy i wspaniała lekcja wychowawcza dla własnych dzieci. Kiedyś papież Franciszek w czasie Światowych Dni Młodzieży 6 lat temu w Krakowie zachęcał młodzież, aby używać 3 magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję. Czy te słowa są obecne w naszym domu? Takie proste słowo: żona podała ci obiad. Powiedziałeś jej kiedyś dziękuję? Nawet jak ci do końca nie smakowało, to nie musisz robić jej przykrości, demonstrować swojego niezadowolenia, że ty nie będziesz tego jadł. Czasami się coś nie uda, czasami się coś przypali na każdemu. Moi drodzy, i jeszcze jedna rzecz. Niech Bóg nas broni przed straszną rzeczą, jaką niestety w rodzinach ma miejsce, a mianowicie złorzeczenia, przeklinanie. No bo ktoś ma jakiś problem ze sobą, czy jakiś nauk, czy coś nie wyszło i wtedy całe lawiny, potoki wulgarnych słów, wzajemnego przeklinania się, wrzasków, krzyków. To jest coś, co niszczy duchową tkankę rodziny. Nie ma gorszej rzeczy jak przekleństwo rodzica względem dziecka, czy małżonka względem małżonka. Ażeby cię diabli, ażeby to, ażeby tamto, żeby cię piorun strzelił. No i tak się zdarza. Tak się dzieje. W mojej rodzinnej parafii była kiedyś taka historia, że dziewczyna wyszła za mąż za kogoś, kogo ojciec nie akceptował. No i padły te słowa. Ludzie to słyszeli. Ażeby cię piorun strzelił. No i to młode małżeństwo właśnie, kiedy ona była w stanie błogosławionym, jakoś tam sobie radziło na polu, tam zbierali jakieś zboże z takich poletka, które mieli, nadciągała burza. No i ten młody mężczyzna, młody mąż, szybciutko z tym furmanką podążał do domu, żeby uratować tych parę snopków, no a ona już nie zdążyła, schroniła się w takiej kopicy. No i ledwo on odjechał kilkadziesiąt metrów i piorun uderzył w tę kopicę i zabił ją. Spełniło się życzenie ojca. No i potem wielka rozpacz. Nie zdajemy sobie sprawy, że czasami pewne słowa mają moc spełniania się. Niech Bóg nas broni przed czymś takim. Przeciwnie, w naszych domach ma być błogosławienie sobie. Ten znak krzyża na czole. Kiedy mąż idzie do pracy, kiedy żona idzie do pracy, dzieci idą do szkoły. Błogosławmy, a nie przeklinajmy. To jest kapłańska funkcja rodziców, z której nie wolno nam rezygnować. Moi drodzy, i w tym się właśnie wyraża miłość, którą sobie ślubujemy. To nie uczucia tylko, ale to jest ta postawa troski o dobro. Dobro najwyższe, dobro ostateczne. I nie mówmy, że no, miłość w małżeństwie się skończyła. Jeżeli się skończyła, to znaczy, że jej nigdy nie było. Były uczucia, była fascynacja, ale miłości tam nie było. Bo miłość dopiero rośnie w miarę lat wspólnego małżeństwa. Dlatego trzeba stale sobie przypominać o zobowiązaniu, które powzięliśmy wtedy w ten radosny, piękny dzień. I to czynimy w takich szczególnych momentach, jak kolejne jubileusze, jak rocznica ślubu, jak imieniny, czy różne domowe uroczystości. I tak jak rekolekcje i misje. Chcemy publicznie ponowić nasze zobowiązanie małżeńskie w poczuciu odpowiedzialności za nas i za naszą parafialną wspólnotę. Moi drodzy, spotkałem się kiedyś z czymś takim, że zabobon, że nie wolno dawać krzyża jako prezentu ślubnego, bo to jest przekleństwo, bo całe życie będzie krzyżem znaczone. No chyba nic bardziej głupiego. Przecież symbolem miłości to nie jest to różowe serduszko mięciutkie, ale właśnie krzyż. Chrystus umiłował nas do końca. To jest Jego miłość. Matka Teresa z Kalkuty, święta Matka Teresa z Kalkuty powiada, że miłość, jeżeli jest prawdziwa, ona boli, ona musi boleć. Taka jest natura miłości. Nie bójmy się więc krzyża w naszym domu. Jeżeli dziś poświęcamy te krzyże z tą cząstką pierwszego krzyża, który jest świadkiem naszej wiary, to niech ten krzyż będzie dla nas taką kotwicą. Ilekroć przychodzić będą kryzysy, będzie się chwiać ten fundament domu, chwyćmy się krzyża, zapatrzmy się w krzyż, pocałujmy ten krzyż, bo w nim jest nasza siła, tam jest nasze ocalenie. Poczujmy, jak w tym krzyżu pulsuje Boża miłość, której nam brakuje. I ostatnie już słowo, bo jestem gaduła. Kiedyś jeszcze byłem na Oazie, miałem w rękach taką książkę protestanckiego teologa żyjącego w małżeństwie, jak to u protestantów, Waltera Trobisza, Ingrid i Walter Trobisz. Chyba książka pod tytułem Którędy do małżeństwa. I tam znalazłem takie porównanie, które bardzo mi utkwiło. A mianowicie autor porównuje małżeństwo do trójkąta. Ale nie takiego trójkąta, o jakim się zwykle mówi w związku z małżeństwem, gdy dochodzi do zdrady. Trójkąt. Na wierzchołku Chrystus, a dwa pozostałe to mąż i żona. I zgodnie z prawami geometrii, jeżeli punkty po bokach trójkąta posuwają się ku wierzchołkowi, są coraz bliżej siebie. I odwrotnie, im dalej od wierzchołka, tym dalej od siebie. Moi drodzy, to jest sekret sakramentu małżeństwa. Po to zapraszamy Chrystusa do naszego życia, aby być coraz bliżej siebie. Jeżeli każde z małżonków, czy to razem, czy osobno, zbliża się do Chrystusa, tym bliżej jest współmałżonka. I odwrotnie. Wszelkie kryzysy w małżeństwie, zdrady i rozpady w związku małżeńskim zaczynają się nie od czego innego, jak od osłabienia więzi z Chrystusem. Trzymajmy się więc mocno Chrystusa. Trzymajmy się Jego krzyża. I może postanówmy sobie, jako postanowienie misyjne, że od dziś w jakiś ustalony sposób, w jakimś ustalonym czasie codziennie nawzajem za siebie jako małżonkowie będziemy się modlić. Na przykład o 9 godzinie wieczorem, czy o 10 wieczorem, gdziekolwiek bym był, cokolwiek bym robiła, o tej porze, choćby jedną myślą, choćby jednym aktem strzelistym, jedną modlitwą modlę się za współmałżonka. Jednoczę się z Chrystusem, aby być zjednoczonym ze współmałżonkiem. Czy to tak wiele? A może być właśnie tym fundamentem, na którym budujemy dom, którego nie obalą żadne wichury. I drugie postanowienie. Może dobrze by było, aby każde małżeństwo podjęło taką duchową adopcję innego małżeństwa, zwłaszcza zagrożonego jakimś kryzysem, jakąś sytuacją trudną, materialną czy duchową. Wiemy przecież o takich małżeństwach w sąsiedztwie, w rodzinie. Zaadoptujmy ich duchowo, podejmijmy jakąś krucjatę modlitwy na intencje innych. Może i my będziemy potrzebowali takiego duchowego wsparcia. I w ten sposób wzajemnie sobie pomagając, będziemy mogli wytrwać w tym ślubowaniu, które złożyliśmy ileś lat temu i któremu chcemy pozostać wierni, aby w ten sposób osiągnąć cel naszego życia.